Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok w szóstą niedzielę okresu Wielkiego Postu, czyli niedzielę Męki Pańskiej, niedzielę palmową, pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich i zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, wprowadzenie liturgiczne do obchodów Triduum Paschalnego, najnowszy magazyn Open Doors oraz garść ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. Już teraz zapraszam na spotkanie z Ewangelią, którą usłyszymy na początku liturgii Niedzieli Męki Pańskiej. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżyli się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie, a gdyby kto was pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytał ich jego właściciel: czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przeprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli, i mówili donośnym głosem: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczynamy obchód najważniejszych misteriów naszej wiary. Jezus, chociaż stale sprzeciwiał się wszelkim objawom czci publicznej, uciekał, widzimy to wielokrotnie na kartach Pisma Świętego, gdy lud chciał go obwołać królem czy określać wprost Mesjaszem, dzisiaj pozwala prowadzić się w triumfie. Dopiero teraz, kiedy przygotowuje się na śmierć, pozwala, aby publicznie ogłoszono go Mesjaszem. Umierając bowiem na krzyżu, będzie w całym tego słowa znaczeniu Mesjaszem, odkupicielem i zwycięzcą. Pozwala, aby go też uznano królem, ale królem posiadającym szczególne cechy. Jako pokorny i cichy wjeżdża do miasta świętego, siedząc nie na zwycięskim koniu, ale na osiołku. A swoją godność królewską potwierdzi dopiero przed trybunałami Annasza i Piłata. Tłum wykrzykujący Hosanna z pewnością nie mógł pojąć całej doniosłości wydarzeń, które się dokonywały, ale my jako wspólnota wiernych XXI wieku możemy zrozumieć głębokie znaczenie, patrząc przez pryzmat pustego grobu poranka zmartwychwstania. I do tego jesteśmy zaproszeni szczególnie w ramach Eucharystii. Pamiętając oczywiście, że do tego poranka prowadził krzyż i cierpienie naszego Mistrza. Liturgia wzywa tej niedzieli, by wierni zwrócili swoją uwagę na chwałę Chrystusa, Króla Wiecznego, bo dopiero wtedy zrozumiemy lepiej, dlaczego była potrzebna ta upokarzająca męka, dlaczego była konieczna jako droga do ostatecznego wywyższenia nad ziemię. Nie chodzi o to więc, aby towarzyszyć Jezusowi jedynie w triumfie na górze Tabor przez jedną godzinę czy podczas wjazdu do Jerozolimy, lecz by iść za Nim aż na Kalwarię, gdzie umierając na krzyżu zatriumfuje nad grzechem i śmiercią. To jest bardzo wyjątkowa droga. W tę niedzielę rozpoczynającą Wielki Tydzień słyszymy opis pasji Jezusa Chrystusa według świętego Łukasza. Ten dramatyczny opis powinien pozwolić nam usłyszeć i jednocześnie głęboko przyjąć do siebie orędzie, które niesie ze sobą Boże Słowo. Słuchamy opisu męki Pańskiej nie tylko po to, aby sobie uświadomić, jak wielka jest miłość Jezusa do nas. Słuchamy go przede wszystkim po to, aby usłyszeć wezwanie do okazywania w naszym własnym życiu, w codzienności, zbawczej miłości tego, który dla nas był gotów ponieść śmierć krzyżową. Łukasz jest szczególnym ewangelistą i bardzo dokładnie i wiernie stara się przepowiedzieć wszelkie zapowiedzi mesjańskie oraz podkreślić wszelkie szczegóły związane z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Czytanie z Księgi Izajasza ukazuje nam proroctwo tej niedzieli, przedstawiające sługę Pańskiego w całym Jego posłuszeństwie, tego, który poddaje swój grzbiet bijącym i policzki rwącym mu brodę. Wskazuje jednocześnie na źródło siły do podjęcia tej męki, którym jest sam Bóg Ojciec, wspomagający tych, którzy są Mu posłuszni. I w tym kontekście święty Paweł w liście do Filipian przytacza nam najpiękniejszy hymn o Chrystusie, akcentując Jego pokorę i posłuszeństwo aż do śmierci, odsłaniając przed nami prawdziwą istotę królowania Chrystusa, tajemnicę cierpienia, które prowadzi do wywyższenia Chrystusa. W opisie męki Jezusa znajdujemy samo serce orędzia chrześcijańskiego. Bóg umiłował, ba, Bóg miłuje nadal i będzie miłował wszystkich ludzi aż do wydania własnego Syna Jednorodzonego, który uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Mesjasz wkracza dzisiaj do miasta świętego, które nie poznało czasu swego nawiedzenia. My wraz z Nim wkraczamy w wielki tydzień Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Wsłuchując się w Boże Słowo, poznajmy zatem czas, w którym chce nas nawiedzić ta szczególna łaska, te Boże miłosierdzie, a chcąc to wszystko przyjąć jako swoje, jako orędzie zbawienia skierowane konkretnie do mnie, wchodząc w ten święty dla nas czas, powinniśmy dzisiaj zadać sobie jedno konkretne pytanie. Czy będzie to kolejny wielki tydzień dla Jezusa, czy może będzie to także wielki tydzień dla mnie? Wielki tydzień wejrzenia w siebie i zapytania siebie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus, Król? Radość mieszkańców Jerozolimy trwała ulotną chwilę. Czy moja wiara daje mi solidne fundamenty, by szczególnie w tym roku jubileuszowym patrzeć w przyszłość z nadzieją?
Ewangelia i życie.
Niedzielą męki pańskiej wchodzimy w Wielki Tydzień, by wraz z Panem przeżywać Jego mękę. Warto w te dni nieco więcej czasu poświęcić na modlitwę liturgiczną, na Eucharystię i Słowo Boże. W tych dniach, w poniedziałek, będziemy towarzyszyli Jezusowi podczas wizyty w Betanii, pożegnania przed męką z przyjaciółmi i namaszczenia na moment pogrzebu. We wtorek usłyszymy zapowiedź zdrady Judasza i Piotra. We środę Jezus zostanie sprzedany za 30 srebrników, a Wielkim Czwartkiem wejdziemy w obchód Triduum. Triduum paschalne to punkt kulminacyjny całego roku liturgicznego. Kościół liczy w tych dniach na dojrzałość wiernych, posługując się szeroką symboliką. Na katechezę poświęconą Triduum zapraszam w imieniu liturgisty księdza doktora Pawła Cieślika.
Triduum paschalne to punkt kulminacyjny w ciągu całego roku liturgicznego. Znamienne jest to, że Kościół nie wiąże nas wtedy prawnym obowiązkiem uczestniczenia w liturgii. Niejako Kościół liczy na naszą dojrzałość, pozostawia to naszej swobodzie. Oczywiście faktem też jest, że dla niektórych wiernych są to jeszcze dni związane z wykonywaniem pracy, z obowiązkami zawodowymi, co nierzadko utrudnia udział w liturgii. Natomiast jeśli to tylko możliwe, warto zorganizować czas w taki sposób, aby wziąć udział w tej liturgii Kościoła, która jest wyjątkowo piękna, bogata, złożona, a jednocześnie przekazująca nam najważniejsze misteria z życia Chrystusa. I tak, mszą Wieczerzy Pańskiej, Wielki Czwartek, rozpoczynamy to Triduum. W czasie tej mszy przypominamy sobie ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Jest wykonywany obrzęd obmycia nóg, co nawiązuje do tego, co Jezus uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy w stosunku do swoich apostołów. Tą mszą Wieczerzy Pańskiej wchodzimy w szczególny czas. Wtedy milkną wszelkie dzwony, gongi, dzwonki. One pojawią się dopiero podczas liturgii Wigilii Paschalnej. O ile podczas mszy Wieczerzy Pańskiej jest biały kolor szat liturgicznych, panuje nastrój radości, świętowania, to jednak antyfona na wejście mówi, a my się chlubimy krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze życie i zbawienie. Więc od samego początku Kościół już Wielki Czwartek pokazuje perspektywę krzyża. Po zakończonej mszy Wieczerzy Pańskiej obnaża się ołtarz, nierzadko ma miejsce wtedy indywidualne czuwanie wiernych, czy też jakaś wspólna forma modlitwy. I Wielki Piątek, szczególny dzień, dzień, w którym Kościół powstrzymuje się od sprawowania mszy świętej. Ze względu na szacunek dla Chrystusa, na znak pokornej, pobożnej czci dla tego, co dokonało się na krzyżu, jedyną liturgią oprócz liturgii godzin, którą Kościół wówczas sprawuje, jest liturgia męki pańskiej. Punktem kulminacyjnym tej liturgii jest adoracja krzyża. Wnosi się procesyjnie krzyż, odsłania go, towarzyszy temu śpiew. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem i wówczas wierni poprzez pocałunek adorują krzyż i w ten sposób wyrażają swoją wdzięczność Chrystusowi. Potem ma miejsce jeszcze przejmowanie Komunii Świętej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do specjalnej kaplicy, do tak zwanego Grobu Pańskiego, gdzie towarzyszy temu potem modlitwa trwająca przez cały dzień Wielkiej Soboty. A Wielka Sobota to również bardzo wyjątkowy i specyficzny dzień. Poza liturgią godzin nie jest wówczas sprawowana żadna liturgia. Wierni przychodzą z pokarmami, które będą przeznaczone na stół wielkanocny. Kościół te pokarmy błogosławi. Kościół jednocześnie Wielką Sobotę w ciszy, w milczeniu trwa przy grobie pańskim, oczekując na największy cud w historii świata, na zmartwychwstanie Chrystusa. I świętowanie tego cudu rozpoczyna się za sprawą liturgii Wigilii Paschalnej, która choć sprawowana w sobotę późnym wieczorem nie jest liturgią Wielkiej Soboty, to pierwsza msza niedzieli zmartwychwstania pańskiego. Przepisy liturgiczne jednoznacznie mówią o tym, że ta liturgia nie powinna się rozpocząć przed zapadnięciem zmroku. To znaczy chodzi o to, aby zewnętrzna ciemność stworzyła odpowiednie warunki do sprawowania tej liturgii, do pokazania tego, że Chrystus jest tą światłością świata. Wchodzimy wówczas do ciemnego kościoła za jedynym światłem, jakie nas prowadzi. Jest to światło paschału, symbol zmartwychwstałego Chrystusa. I Kościół wówczas rozpoczyna najpiękniejszą i najważniejszą liturgię w ciągu roku, którą święty Augustyn nazwał Matką Wszystkich Wigilii. To wtedy pojawia się radosne Alleluja, to wtedy Kościół śpiewa hymn Orędzie Exultet, które jest uwielbieniem zmartwychwstałego Pana, to wtedy słuchamy Słowa Bożego i potem uczestniczymy we mszy świętej, która jest pierwszą mszą paschalną związaną ze świętowaniem zmartwychwstania Chrystusa.
Ewangelia i życie.
Zapraszam teraz na najnowszy magazyn organizacji Open Doors. W najnowszym magazynie poznamy historię chrześcijan z Bangladeszu, którzy pomimo prześladowań niezłomnie trwają w wierze, a także historię pewnego ojca, który chociaż traci dzieci, nie traci nadziei na lepsze jutro.
W dzisiejszym magazynie Open Doors. Odkąd Jorina została chrześcijanką, ona i jej rodzina zostali odsunięci na margines społeczny, a jej dzieci są prześladowane. Dzięki wsparciu Open Doors, Jorina i jej mąż prowadzą kościół domowy i pomagają innym uwierzyć w Jezusa Chrystusa. I ojciec nie poddaje się rozpaczy. Troje dzieci Lameka zginęło w ataku na ich wioskę, a jedna z córek została uprowadzona. Lamek i jego żona nie mogą zapomnieć o tym, co się stało. Mimo cierpienia nie poddają się i nadal troszczą o swoją rodzinę. Kiedy przyjęliśmy Chrystusa, nie czuliśmy potrzeby ukrywania tego przed innymi. Uważaliśmy, że powinniśmy dzielić się tą prawdą z innymi ludźmi. A kiedy zaczęliśmy to robić, ludzie przestali używać naszych imion i zaczęli nazywać nas chrześcijanami. Na początku było mi naprawdę źle z tego powodu i zastanawiałam się, dlaczego ludzie tak się zachowują. Jorina i jej mąż byli muzułmanami, a to znaczy, że reprezentowali większość Bangladeszu. Pewnego dnia odwiedzili ich chrześcijanie i ta wizyta całkowicie zmieniła ich życie. Razem z mężem usiedliśmy z tymi dwoma nieznajomymi. Oni opowiadali historię na podstawie Koranu. Znałam trochę arabski i potrafiłam tłumaczyć na bengalski. Po ich wyjściu usiedliśmy razem, aby zdecydować, co robić dalej. Zadawaliśmy sobie pytanie, jak mogą być chrześcijanami i cytować Koran? Wciąż szukaliśmy prawdy w Koranie, Biblii i hadisach. Wszędzie. A potem w 2015 roku zdecydowaliśmy się pójść za Chrystusem. Muzułmanie zaczęli postrzegać nas jako tych złych. Znienawidzili nas i traktowali inaczej. Nie okazywali nam już miłości. Rodzina mojego męża zaczęła wywierać na nas presję, mówiąc, że odbiorą nam spadek. Kiedy zmarła moja teściowa, nie pozwolili nam uczestniczyć w pogrzebie. Mąż otrzymywał groźby śmierci ze wszystkich stron, nawet od syna swojego brata, który groził, że go zabije. Mówili, kiedy zostali chrześcijanami, na kolejne pokolenia zrujnowali reputację naszej rodziny w społeczeństwie. Robiłabym to samo. Kłóciłabym się z innymi, nienawidziła i zazdrościła innym, tak jak dzieje się to teraz w społeczeństwie muzułmańskim. Na przykład droga, którą chodzimy, jest zaśmiecana przez naszych sąsiadów. Wyrzucają tam śmieci, resztki ryb, mięsa, wodę i ryż. Wszystko tam wyrzucają. Gdybym była muzułmanką, myślę, że doszłoby między nami do wielkiej kłótni. Jako chrześcijanka ignoruję to. Wybaczam. Czasami sami to sprzątamy. Prześladowali również mojego syna. Kiedy był w 5. klasie, wracał do domu po egzaminie końcowym z matematyki. Droga, którą wracał do domu, była mało uczęszczana. Koledzy zmusili go, żeby się rozebrał na środku drogi. Kiedy odmówił, zaczęli go bić. Kazali mu zdjąć spodnie i szukali pieczęci. Ludzie w tej części Bangladeszu wierzą w miejską legendę, która zrodziła się z błędnego rozumienia listu do Efezjan. Rozdział 1, werset 13. W nim także i wy, usłyszawszy słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu, w nim również, uwierzywszy, zostaliście naznaczeni pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany. Niektórzy ludzie wierzą, że chrześcijanie są dosłownie naznaczeni pieczęcią. Kilku kolegów próbowało go obronić. Nie znaleźli żadnej pieczęci na jego ciele. Kiedy syn wrócił do domu, zapytał mnie, mamo, jak mogę teraz dalej chodzić do tej szkoły? Moi koledzy mówią, że skoro jesteśmy chrześcijanami, to nie mamy religii i nie możemy pójść do nieba. Mówią też, że spalą nas żywcem. W naszym kościele jest 20-25 rodzin, które mają dzieci. Chcę, aby to miejsce stało się silnym fundamentem dla Jezusa Chrystusa. Chcę, aby dzieci z tego kościoła dorastały i pracowały na rzecz tej wspólnoty. A dobra nowina o Jezusie Chrystusie będzie się stąd rozprzestrzeniać i wszyscy się o tym dowiedzą. Ludzie wiedzą, że tu są chrześcijanie i dlatego tu przychodzą. Chcę, żeby to trwało. Jeśli musimy umrzeć, niech to będzie dla Pana. A jeśli mamy żyć, to chcemy żyć dla chwały Pana. A Bóg może przez nas działać. Dzięki wsparciu Open Doors, Jorina i jej mąż prowadzą kościół domowy. Prosimy, przyłącz się do nas w modlitwie za chrześcijan w Bangladeszu, którzy tak jak Jorina, pomimo prześladowań, pragną nadal dzielić się Ewangelią. Módl się o bezpieczeństwo chrześcijańskich dzieci, takich jak syn Joriny. Nazywam się Lamek. Pochodzę z regionu Beni na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga. Mam 37 lat i 9 dzieci. Troje z nich zostało zamordowanych, a jedna z córek została uprowadzona przez bojowników ADF. Sojusz Sił Demokratycznych, w skrócie ADF, to jedna z wielu grup zbrojnych działających we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, które znane są z brutalnej przemocy wobec ludności cywilnej. Pojawiają się nagle i atakują wioski. Uprowadzają i zabijają cywilów. Niszczą szpitale, kościoły i źródła utrzymania każdego, kto nie podziela ich interpretacji islamu. Atakują zwłaszcza chrześcijan. To stało się około północy w niedzielę. Obudziłem żonę i zapytałem: słyszysz, co się dzieje na zewnątrz? Usłyszałem krzyki zabijanych ludzi. Obudziłem dzieci i otworzyłem drzwi, aby zobaczyć, co się dzieje. Przed drzwiami stało dwóch mężczyzn, którzy natychmiast mnie złapali. Zaciągnęli mnie do miejsca, gdzie zabijali ludzi. Tam usłyszałem głos Boga w moim sercu: umrzesz. Ale dlaczego chcesz pozwolić im się zabić? Poczułem przypływ sił. Opierałem się. Upadłem na ziemię. Wiedziałem, że to był moment na ucieczkę. Przebiegając obok mojego domu, otworzyłem drzwi, by pomóc rodzinie. Większość dzieci zdołała uciec. Wróciłem do domu następnego dnia rano około 5:00. Dom był spalony. Wszystko, co było w środku, spłonęło. Kiedy chodziłem dookoła domu, zobaczyłem ciała trojga moich dzieci. Zacząłem szukać czwartego dziecka, ale nie mogłem go znaleźć. Sąsiedzi powiedzieli: twoja córka była pierwszą osobą, którą wepchnęli do łódki. Wtedy zacząłem płakać. Jedna z zabitych córek miała 14 lat. Nazywała się Espera Neema. Mój syn nazywał się Mapendo. Miał 12 lat. Drugi syn miał tylko 7 lat. Córka, którą oprowadzili, miała synka. Zostaliśmy z wnukiem. Miała wtedy 19 lat i nazywała się Evadesi Esta. Lamek i jego żona wciąż nie otrząsnęli się w pełni po tej strasznej stracie. Moja żona nie mogła przestać myśleć o dzieciach i za każdym razem zaczynała płakać. Dlatego zabraliśmy ją do kościoła. Tam modliliśmy się za nią i wtedy ból ustąpił. Ja też często myślę o moich dzieciach. Kiedy to robię, czuję, że opuszczają mnie siły. Wiele rzeczy mi o nich przypomina. Kiedy szedłem do pracy na farmie, zawsze przychodziły mi pomóc. Dzięki lokalnym partnerom w ostatnich latach Open Doors wzmocniło swoją działalność na wschodzie kraju. Pomogliśmy wielu tysiącom rodzin, które znalazły się w potrzebie. Czasem, jak w przypadku Lameka i jego żony, opłacaliśmy również zaległe rachunki szpitalne. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu, który przysłał was do nas, wysiedleńców. Kiedy otrzymaliśmy żywność, do naszej wioski powróciła radość. Od dawna nie mieliśmy dobrego jedzenia. Lamek uciekł z rodziną w bezpieczne miejsce. Nie chce polegać tylko na pomocy. Sprzedał swoje stare gospodarstwo i kupił nową ziemię, którą będzie uprawiał. Kupiłem tutaj ziemię. To mój nowy projekt, aby wyżywić rodzinę. Proszę Boga, żeby pomógł mi z gospodarstwem, żeby ziemia przynosiła zyski. Nasi bracia i siostry w Demokratycznej Republice Konga wierzą, że będziemy się za nich modlić, że będziemy ich zachęcać do wytrwałości w podążaniu za Jezusem.
Ewangelia i życie.
Ogłoszenia parafialne z naszej archidiecezji. Msza krzyżma pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Gustka będzie sprawowana w Wielki Czwartek 17 kwietnia o godzinie 9 w Archikatedrze Białostockiej. W W czasie tej mszy świętej kapłani odnowią swoje przyrzeczenia i zostaną poświęcone oleje święte służące do sprawowania sakramentów. Godzina czytań z jutrznią pod przewodnictwem arcybiskupa metropolity, tak zwana ciemna jutrznia, będzie sprawowana w Wielki Piątek 18 kwietnia oraz w Wielką Sobotę 19 kwietnia o godzinie 9 w archikatedrze. Stowarzyszenie Motocyklowe zaprasza wszystkich miłośników dwóch kółek na motoświęconkę do parafii świętej Jadwigi Królowej w Białymstoku 19 kwietnia o godzinie 14. Serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście spędzić z Polskim Radiem Białystok. Przypominam, że nasza audycja jest także dostępna w formie podcastów. Można w dowolnej chwili do niej wrócić bądź zachęcić do jej odsłuchania bliskich lub znajomych. To wszystko w dzisiejszej audycji. Życzę błogosławionego Wielkiego Tygodnia. Niech czas Triduum Paschalnego umocni nas w pewności, że żaden mrok nie może zaciążyć definitywnie nad tymi, którzy pokładają nadzieję w Chrystusie zmartwychwstałym. Do usłyszenia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Yeah.